Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 52. odcinek podcastu Mig o Moto. Wiem, nie spodziewaliście się tego, ja też, ale sezon MotoGP rozpoczyna się już za chwilę, więc może warto nagrać kilka słów wprowadzenia i tym razem zrobić to z obrazkiem. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło, co chcielibyście zobaczyć i usłyszeć w kolejnych odcinkach. A póki co lecimy z tym, co mamy do omówienia po testach MotoGP w Malezji. Nie ma dzisiaj ze mną niestety Piotrka Biesiekirskiego. Piotrek jest w Australii, już za chwilę zaczyna tam sezon Mistrzostw Świata Supersportów. No i oczywiście na pewno jak wróci, pogadamy sobie o tym, opowie i mi i Wam przede wszystkim, jak ten jego debiut w Mistrzostwach Świata Supersportów wyglądał, także trzymamy kciuki, ja kibicuję, koszuleczka 74 jest, ale teraz wracamy do MotoGP. Skończyliśmy ten nasz cykl podcastowy chyba na Grand Prix Hiszpanii i to już powoli stało się taką tradycją, że nagrywam odcinki przez zimę, a później kiedy sezon zaczyna się, no to kończy mi się gdzieś tam ten czas i nie jestem w stanie nagrywać więcej. Nie mogę obiecać, że tej zimy czy raczej tej wiosny będzie inaczej, ale póki co mamy do omówienia kilka kwestii. W poprzednim sezonie Pecco Bagnaia zdobył drugi z rzędu tytuł Mistrza Świata MotoGP, pokonał na ostatniej prostej po świetnej walce Jorge Martina. Marc Marquez z kolei zaliczył kolejny katastrofalny sezon na Hondzie i postanowił zmienić barwy, przeskoczyć na Ducati. W tym roku Ducati wystawi aż 8 motocykli, ponownie jednego z nich dosiądzie Marc Marquez. Ale najszybszy podczas testów w Malezji był nie kto inny jak właśnie obrońca tytułu Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, który był bardzo zadowolony z tego swojego nowego motocykla z modelu Desmo Sedici GP24 i był najszybszy na tym jednym gorącym okrążeniu, minuta 56,682 tysięczne. To był jego rezultat. Z drugim czasem Jorge Martin, trzeci był Enea Bastianini i wszystko wskazuje, moi drodzy, na to, że to właśnie ta trójka będzie rozdawać karty w tegorocznej rywalizacji w kategorii MotoGP. Ale to Jorge Martin wydawał się z tej trójki najszybszy, jeśli chodzi o symulację wyścigu, czy raczej symulację sprintu. On kręcił tam najlepsze czasy, chociaż Pecco Bagnaia mówił o tym, że miał jakiś problem i teoretycznie mógłby tę symulację przerwać, ale tak nie zrobił. Cała stawka w ogóle złamała dotychczasowy rekord toru, wszyscy tam pojechali 57, a czołowa czwórka pojechała 56. Tę czwórkę uzupełnił Alex Marquez, ale o nim za chwilę, bo bardzo ciekawie tutaj to wszystko wygląda, jeśli chodzi właśnie o tę trójkę. Ducati mówi otwarcie. Priorytetem w tej chwili jest przedłużenie umowy z Pecco Bagnaią. To właśnie z nim Ducati jako pierwszym chce przedłużyć kontrakt. No a ten sezon będzie bardzo ważny, bo tych kontraktów do przedłużenia jest cała masa. Wielu zawodnikom kończą się umowy, ale priorytetem dla Ducati jest Pecco Bagnaia. No i właśnie, co Ducati zrobi z tym drugim zawodnikiem? Enea Bastianini ma za sobą katastrofalny sezon. Sezon 2023, który upłynął pod znakiem kontuzji. Nie był w stanie Bestia pokazać pełni swojego potencjału, ale mam takie wrażenie, że on tutaj może być tym preferowanym kandydatem dla Ducati. No a to dlatego, że Jorge Martin wprowadza troszeczkę takiego zamieszania. On się bardzo mocno domaga pewnych rzeczy. Otwarcie mówi o tym, że może odejść, jeżeli tym fabrycznym zawodnikiem nie będzie. Co prawda on jest zawodnikiem fabrycznym, no ale nie w tym fabrycznym zespole. Miał podobno taką klauzulę w kontrakcie w zeszłym roku, że jakby wywalczył mistrzostwo, automatycznie przeszedłby do fabrycznego zespołu. Miał ze sobą kombinezon gotowy na testy w Walencji, no ale tak się nie stało i dzisiaj Martin mówi otwarcie, jak nie dostanę tej posady, no to może barwy zmienię. Nawet ostatnio mówi się o tym, że Pramac Racing mogłoby zmienić dostawcę motocykli, chociaż mam wrażenie, że to chyba taka taktyka negocjacyjna. No ale co się dzieje? Bo ciekawe rzeczy miały miejsce w Malezji. Jeszcze zanim udaliśmy się, czy raczej zawodnicy zespołu udali się na te testy, odbyła się prezentacja Ducati we Włoszech i podczas tej prezentacji Gigi Dalinia zapowiedział, że zobaczymy w Malezji owiewki, które są radykalnie inne, ekstremalne bardzo, zupełnie inne niż to, co znamy do tej pory. No i co? No i tak się nie stało. Te owiewki wizualnie nie są jakieś drastycznie inne. Co więcej, one bardziej są takim połączeniem dwóch różnych konceptów, które Ducati testowało w zeszłym roku. Chodzi oczywiście o ten efekt przypowierzchniowy, o to, aby przykleić ten motocykl do asfaltu w zakrętach, ale też, żeby poprawić stabilność podczas hamowania. I to hamowanie jest dużo lepsze. Zachwalał to i Pecco Bagnaia i zachwalał to również Enea Bastianini. A wiemy, że obaj hamują dosyć mocno, dosyć późno, jeżdżą agresywnie. Bastianini szczególnie miał problemy właśnie z tym hamowaniem w poprzednim sezonie, więc to było mu bardzo potrzebne i widać, że to zostało poprawione. Natomiast Jorge Martin miał troszeczkę wątpliwości. On mówi, no te owiewki nie do końca mi pasują. I pamiętacie, że tak samo było w zeszłym roku. Dwa lata temu podobnie było z silnikiem, chociaż tam akurat nie miał za bardzo wyboru Jorge Martin. No ale ostatecznie podczas tych testów na początku lutego poszedł w tym kierunku, co Pecco Bagnaia i Enea Bastianini. Ale to jest zawodnik, który jeździ w troszeczkę innym stylu. On, mimo że wydaje się taki bardzo agresywny, to jednak jeździ bardzo płynnie, trochę jak Jorge Lorenzo, z dużymi prędkościami w zakrętach. No i jemu te owiewki nie do końca pasują. Ale jakby poszedł w inną stronę, to pewnie nie spodoba się Ducati, które woli jednak zbierać więcej danych z tego samego pakietu. No i czy to może być też taki sygnał, że Ducati też gdzieś tam próbuje się troszeczkę od Jorge Martina dystansować? No ciekawe, zobaczymy. Póki co to Jorge Martin był tym najszybszym zawodnikiem, jeśli chodzi o symulację wyścigu. Przynajmniej z tej trójki, bo nie był najszybszy, jeśli chodzi o całą stawkę MotoGP. A tutaj ogromna, słuchajcie, niespodzianka, bo najszybszą symulację wyścigu zaliczył Fabio Di Gianantonio, zawodnik, który musiał zrobić miejsce dla Marka Marqueza w zespole Fausto Gresiniego. Wydawało się, że jego kariera wisi na włosku, ale było to zwycięstwo w Katarze, były świetne wyniki w końcówce sezonu i Di Gia dostał szansę od Valentino Rossiego. Trafił tam na miejsce Luki Mariniego, który odszedł do Repsol Hondy, u boku Marco Bezzecchiego, trzeciego zawodnika poprzedniego sezonu. No i Di Gia po tej przesiadce z modelu GP22 na GP23, rozanielony, mówi, że super mu ten motocykl się podoba, że bardzo mu odpowiada, aczkolwiek podkreśla, że te różnice są niewielkie względem maszyny z poprzedniego sezonu. No i czy rzeczywiście tak jest, czy też nie? Tutaj patrzymy właśnie na Marco Bezzecchiego i widzimy dosyć duże problemy. Dopiero 15 był Bezzecchi w testach w Malezji. Dwa razy przewrócił się, kiedy próbował wykręcić szybkie kółko. Co prawda Di Gia też tam zaliczył wywrotkę, kiedy to najszybsze kółko próbował ustanowić, ale Di Gia mówi, nie, no różnice są tutaj niewielkie pomiędzy tymi motocyklami. Z kolei Marco Bezzecchi, ewidentnie jemu ten motocykl w specyfikacji 2023 nie do końca pasuje. No i pamiętacie, podobnie było z Eneą Bastianinim rok temu. Jemu też ten motocykl nie do końca odpowiadał. Czy tutaj mamy do czynienia z tą samą historią? I przede wszystkim, czy Marco Bezzecchi za chwilę nie będzie żałował, że nie przyjął jednak tej oferty Pramac Racing, bo mógł przejść do tego zespołu, podpisać kontrakt, dostać fabryczny motocykl. Wolał być lojalny względem Valentino Rossiego. No miejmy nadzieję, że nie odbije mu się to czkawką. Na pewno czkawką odbija się komuś innemu nieobecność w Malezji, bo Franco Morbidelli zaliczył wywrotkę pod koniec stycznia na testach superbajków, w których wzięli udział też zawodnicy MotoGP, jeżdżący na takich prawie że drogowych motocyklach. I tam przewrócił się Franco Morbidelli, uderzył potężnie głową o asfalt, stracił przytomność. Zatrzymali się Marquezowie, którzy też tam wtedy jeździli, pomogli mu. No i okazuje się, że 4 tygodnie przerwy ma Franco Morbidelli. A on przecież przesiada się z Yamahy na Ducati Pramaca. To jest dla niego taki sezon odkupienia i zaczyna się ten sezon absolutnie fatalnie. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go podczas pierwszej rundy, bo już wiemy, że na pewno nie zobaczymy go podczas tych testów, które już za chwilę w Katarze. No i właściwie to mogłoby być na tyle, jeśli chodzi o Ducati. Już widać, że ten motocykl w wersji 2024 jest lepszy niż ten w wersji 2023. A różnie z tym było na początku poprzednich sezonów, więc tutaj DJ będzie musiał wykorzystać swoje 5 minut. Mało będzie miał tego czasu, żeby zrobić jakieś super szałowe wyniki, ale oczywiście na tym nie koniec, bo wiem, na co wszyscy czekacie. Przecież po tej dekadzie startów w Repsol Hondzie na Ducati przesiada się Marc Marquez. Nie mógł zabrać ze sobą swojego szefa mechaników Santiago Hernandeza, będzie pracował w tym roku z Frankiem Carcedim. No i Marc Marquez pierwsze testy w Walencji rewelacyjnie, mimo że miał tylko jeden motocykl do swojej dyspozycji. Bardzo szybki, trzeci, o ile dobrze pamiętam, od razu bardzo szybkie czasy, od razu szeroki uśmiech po zdjęciu kasku. Ale podkreślał, poczekajmy, bo Walencja to jest mój tor, tutaj w Malezji będzie trudniej. No i jak było? Rzeczywiście, początek był bardzo trudny, bo pierwszy dzień Marquez spędził praktycznie na drodze serwisowej, co wyjeżdżał na tor, to coś się psuło. No cóż, zdarza się. Drugiego dnia był dosyć daleko, musiał te straty odrabiać. No ale trzeciego dnia już był w czołówce. Zrobił dwie symulacje wyścigu sprinterskiego. Był na tych symulacjach bardzo, bardzo szybki, równie szybki jak Pecco Bagnaia, chociaż pamiętajmy, Bagnaia miał tam jakiś podobno problemik. No ale z kolei Marquez miał mało czasu na motocyklu, więc to już pokazuje, moim zdaniem przynajmniej, że Marc Marquez będzie super, super konkurencyjny w tym roku, że będzie walczył o zwycięstwa, chociaż on sam mówi, nie, no ja jeszcze potrzebuję czasu, wiecie, Hondą to się jeździło przodem, Ducati się jeździ bardziej tyłem, ja jeszcze tego motocykla na wyjściach z zakrętów nie do końca potrafię się nauczyć, nie do końca to wszystko czuję, nie do końca to wykorzystuję, no i to jest trudny tor, Katar to też będzie dla mnie trudny tor, bla, 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 bla. Ja tego wszystkiego po prostu nie łykam, co mówi Marc Marquez. Okej, na jednym szybkim kółku brakowało mu tam pół sekundy, ale tempo wyścigowe miał rewelacyjne. Moim zdaniem Marc Marquez po prostu, jak zwykle zresztą, bo to nie pierwszy raz, ściemnia i na pewno będzie bardzo szybki, bardzo groźny podczas tego sezonu. No i to zwiastuje nam nie lada emocje, to nam zwiastuje bardzo, bardzo ciekawą walkę. Oby tak było, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Moim zdaniem Marc Marquez będzie walczył o ten mistrzowski tytuł, no i Ducati będzie miało duży problem. Co zrobić z tym drugim motocyklem u boku Pecco Bagnaia? I czy będą czekać na rozwój wydarzeń? No na pewno nie podpiszą drugiego zawodnika przed Grand Prix Kataru, na pewno nie zrobią tego, myślę, że gdzieś tam do lata. No, czy to będzie Marc Marquez, czy to będzie Bastianini, czy to będzie Jorge Martin? Który z nich trafi do tego zespołu za rok? Który z nich będzie wyżej w klasyfikacji generalnej? Czy któryś pokona Pecco Bagnaia? Myślę, że to będzie ten wątek, który będzie ekscytował nas w tym roku najbardziej, który będzie po prostu najciekawszy. Moim zdaniem Marquez będzie o ten tytuł walczył. Czy tym mistrzem zostanie? No to jest inna historia. Czas pokaże. Ale na pewno jest w grze. Mnie to osobiście bardzo, bardzo, słuchajcie, cieszy. No ale zostawmy już Ducati. Przejdźmy do kolejnych producentów. Aprilia ma za sobą bardzo udane testy. Aleix Espargaró chyba z szóstą najszybszą symulacją wyścigu, aczkolwiek na używanych oponach i on sam mówi, że to była jedna z lepszych symulacji. I Aleix Espargaró mówi też, to były najlepsze testy, jakie zrobiliśmy od kiedy jestem w Aprilii. Motocykl jest niesamowicie, jak on to powiedział, bestialsko lepszy niż rok temu. Poprawiliśmy stabilność, ta stabilność jest fenomenalna. Oni mocno poszli w stronę aerodynamiki. Wprowadzili taki ciekawy dyfuzor pod siedzeniem, który ma to powietrze tak kierować, żeby jeszcze bardziej ten motocykl dociskał do ziemi. Dzięki temu na hamowaniu ta Aprilia jest bardzo, bardzo stabilna. Aleixowi się to podoba, ale on jednocześnie mówi i wtóruje mu szef zespołu Massimo Rivola, że no nie wierzą w walkę z Ducati o mistrzowski tytuł. Nadal trochę za słaby jest silnik, nadal po zmianie biegów na prostych czy na wyjściach z zakrętu brakuje troszeczkę tego momentu. Prędkość w środku zakrętu jest super, ale tej pary w gwizdku jednak troszeczkę brakuje, więc tak studzi te oczekiwania Aleix Espargaró, mimo że Aprilia tutaj wydaje się zrobić kolejny krok do przodu. Co ciekawe, zawodnicy Aprilii dużo jeździli razem, jeden za drugim, tak aby sprawdzić, jak ten dyfuzor zaburza strugę powietrza, jak wpływa na tego zawodnika, który jedzie z tyłu. No, tak aby też zobaczyć, jak oni będą czuli się w walce z innymi zawodnikami i to podobno jest troszeczkę problemem w przypadku Aprilii. Aprilia ma też problem z tym, że ten motocykl strasznie się grzeje i gotuje wręcz zawodników. No i to ciepło oddawane przez motocykl inżynierowie chcą wykorzystać właśnie ku temu, aby ten strumień powietrza jeszcze bardziej gdzieś tam ten motocykl dociążał. Aleix Espargaró zadowolony, ale Maverick Viñales już niekoniecznie. Problemy z tą stabilnością motocykla na wejściu. On ma trochę inny, nawet bardzo inny styl jazdy niż właśnie Aleix Espargaró. Aprilia próbowała iść w dwóch różnych kierunkach w poprzednich sezonach. To nie do końca wychodziło. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No ale póki co Maverick Viñales kręci nosem i nie jest jakoś specjalnie zadowolony, mówi, to motocykl prowadzi mnie, a nie ja prowadzę motocykl. Zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić, bo przecież Viñales zawsze w testach był szybki. Z ciekawostek, jeśli chodzi o Aprilię, znika zespół RNF. Rumuni musieli złożyć broń, poddać się. Nie byli w stanie tej konfrontacji z organizatorami MotoGP, którą sami troszeczkę zaczęli prowokować pod koniec zeszłego roku. Nie byli w stanie tego wygrać. Musieli zespół sprzedać. Przejął go Justin Marsk, który ma swój zespół w serii NASCAR. No i praktycznie zespół cały pozostał bez zmian. Ci sami zawodnicy, ten sam personel, ale dołączył do ekipy Davide Brivio, który po nie do końca udanej przygodzie z Formułą 1 wraca do padoku MotoGP. Myśleliśmy wszyscy, że wróci jako szef zespołu Repsol Honda, ale tak się nie stało i będzie Davide Brivio szefem zespołu Trackhouse. Zmiana troszeczkę w ostatniej chwili, bo nie było go na testach w Malezji. Zobaczymy, co z tego wyniknie, no bo jednak fachowiec jest z Davide Brivio świetny. Trackhouse też bardzo blisko będzie w tym roku powiązany z Aprilią. Ich siedziba nie będzie ulokowana w Stanach Zjednoczonych, a właśnie w Noale, w siedzibie Aprilii, więc te połączenia, te związki będą naprawdę bardzo, bardzo bliskie. No ale oni sami mówią, że szans na walkę z Ducati nie widzą. No może też ściemniają, tak jak Marc Marquez. Inne podejście mają troszeczkę Austriacy. Zespół KTM, oni mówią z kolei, musimy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie walczyć, chcemy walczyć o te mistrzowskie tytuły, chcemy walczyć o zwycięstwa. Pamiętajmy, że nie wygrali wyścigu w niedzielę, tego wyścigu głównego, od połowy 2021 roku, więc trochę czasu minęło od tego wyścigu w Austrii, ale pod koniec poprzedniego sezonu, po tych wrześniowych testach w Misano, wprowadzili karbonową ramę, bardzo inna konstrukcja niż to, czego używali wcześniej, bardzo zaawansowana. To się zimą jakoś mocno nie zmieniło, bo tylko trzeba to troszeczkę dopracować. Nie zmienił się jakoś drastycznie silnik. Pracują nad elektroniką, pracują nad tym, żeby to wszystko dograć, ale sami podkreślają, że tutaj praca techniczna właściwie już została wykonana w zeszłym roku, a to, co trzeba zrobić teraz, to wykorzystać te wszystkie okazje i popełniać mniej błędów. Mówił o tym Brad Binder. Nie mówił o tym za wiele Jack Miller, ale u Jacka widać po czynach, nie po słowach, bo wreszcie zaczął chodzić na siłownię, z którą było mu nie po drodze, zatrudnił trenera personalnego, te jego przygotowania wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej tej zimy. No i tempo było niezłe podczas testów w Malezji, aczkolwiek nadal troszeczkę gorsze od Ducati, więc czy faktycznie KTM będzie w stanie powalczyć, czy też nie? No zobaczymy. Myślę, że tym, czym chyba wszyscy, czy raczej kim wszyscy jesteśmy najbardziej podekscytowani, jeśli chodzi o ten sezon, jest Pedro Acosta, mistrz świata Moto2 i Moto3, który debiutuje w MotoGP. No i mimo, że ma 19 lat, mimo, że debiutuje, mimo, że dopiero 7 dni spędził na motocyklu MotoGP, no to już można odnieść wrażenie, że on tutaj jeździ przynajmniej od kilku lat, bo jest tak pewny siebie, jest tak wyluzowany, po prostu czuje się jak w domu. Moim zdaniem mamy do czynienia z debiutem na skalę Marka Marqueza, czy też Jorge Lorenzo. Mamy do czynienia z zawodnikiem, który jest absolutnie tutaj game changerem, jeśli chodzi o MotoGP. Myślę, że Pedro Acosta będzie walczył o zwycięstwa, o tytuły. Nie wiem, czy w tym sezonie, ale bardzo, bardzo szybko. Wszyscy są pod ogromnym wrażeniem tego, co on robi, a mi chyba najbardziej spodobała się taka wypowiedź Pedro Acosty po jednym z dni testowych, kiedy on powiedział: no fajnie, że na kierownicy tego motocykla jest tyle przycisków, bo przynajmniej jak jadę na prostej, to się nie nudzę tak jak w Moto 2. No i powiem Wam, że wow, bo pamiętam jak, no już ładnych kilka lat temu, jak debiutował w MotoGP Tito Rabat, wtedy też mistrz świata Moto 2, taki jednak wyjeżdżony, taki rzemieślnik, to nie był zawodnik, który miał jakieś worki talentu przyczepione do pleców, ale jednak awansował do tego MotoGP. Ja pamiętam, jak w połowie sezonu robiłem z nim wywiad i on mówił, że go to absolutnie przerosło. To ile tam trzeba tych pstryczków, guziczków przyciskać, zmieniać, co trzeba robić, jak długo trzeba na hamulcu tylnym jeździć, ustawienia mapy. To za dużo tego było, a to już było Grand Prix Czech, to była 2/3 sezonu były za Tito Rabatem, a on nadal miał z tym problem. No a tutaj Pedro Acosta po 7 dniach na motocyklu mówi: nie, no fajnie, bo się mogę czymś pobawić. Słuchajcie, nie mam słów na to, co tutaj się może dziać, ale też nie ma co pompować tego balonika, bo pamiętacie, co działo się, kiedy w MotoGP debiutował Jorge Lorenzo w 2008 bodaj roku. No wtedy też był ogromny hype, bo było wiadomo, że to jest mistrz tych mniejszych kategorii. On już tam 2 lata wcześniej umowę z Yamahą podpisał. Miał być tym nowym Valentino Rossim, ale zaczęło się tak, że przewracał się co chwilę, łamał kości, no i na półmetku sezonu w Barcelonie po tej potężnej bombie w przedostatnim zakręcie on już w ogóle chciał karierę zakończyć. Dobrze, że tego nie zrobił, no bo później jednak te 3 tytuły w MotoGP wywalczył. Dzisiaj jest legendą MotoGP, ale to pokazuje, jak łatwo tutaj przejść tę drogę od bohatera do zera, czasami też i z powrotem, więc Pedro podchodzi do tego wszystkiego na spokojnie. On sam mówi: presja, jaka presja? Ja przez 3 ostatnie lata to miałem presję, bo nie wiedziałem, co będzie dalej, musiałem udowodnić, na co mnie stać i tak dalej, a teraz już wszyscy wiedzą, na co stać Pedro Acosta, więc myślę, że tutaj poradzi sobie Pedro Acosta bez większego problemu. Pytanie, jak poradzi sobie, słuchajcie, Honda? Marc Marquez odszedł, Repsol już chyba też jedną nogą wychodzi z tego zestawienia, bo te logotypy Repsola w tym roku na motocyklu dużo, dużo mniejsze, zupełnie inne malowanie, no wiele, wiele się w tym zespole pozmieniało, ale czy na gorsze? No właśnie, niekoniecznie, bo za nami pierwsze testy i podczas tych testów zawodnicy mówili: no rzeczywiście, Honda zrobiła robotę. Po pierwsze, cała armia inżynierów, zarówno w zespole Repsola, jak i w garażu LCR Hondy. Po drugie, nowy motocykl lżejszy o 8 kg, dłuższy, stabilniejszy, lepiej hamujący, płynniej oddający moc, szybszy na jednym kółku, no jest całkiem nieźle, mówią zawodnicy. Ale niestety nadal jest za mało, bo o ile ten motocykl rzeczywiście jest bardzo dobry na jednym, no bardzo dobry to może przesadzam, ale jest dużo lepszy na jednym okrążeniu, na nowej oponie, o tyle nadal tylne koło się ślizga, nadal tylna opona się zużywa i to powoduje, że na dystansie wyścigu w niedzielę będą duże, duże problemy. Mówił o tym Luca Marini, mówił o tym Juan Martin, mówił o tym Taka Nakagami. Wszyscy podkreślają, tak, jest lepiej, ale to nadal za mało. Mam wrażenie, że na tej prezentacji, która odbyła się po testach w Malezji, trochę zaklinano rzeczywistość, mówiąc, jak to chcemy walczyć, jak to chcemy wrócić na szczyt i tak dalej. A z drugiej strony realia są takie, a nie inne. Mir podkreślał też, że w tym tempie wyścigowym to jeszcze im 0,5 sekundy do czołówki brakuje, że są problemy nadal, kiedy jest bardzo gorąco. To jest coś, na co zwracał uwagę już Pol Espargaró, kiedy jeździł w Repsol Hondzie. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy już zaczniemy się ścigać. Może nie będzie to aż tak widoczne w Katarze, no bo tam mamy nocny wyścig, tam będzie chłodniej w nocy i tak dalej, ale prędzej czy później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, fajnie, że Honda robi postępy, fajnie, że ściągnęli Alexa Baumgartera z Kalexa i jest on już pracownikiem Hondy, będzie tam dużo wnosił do tego projektu, jeśli chodzi o ramę, o nadwozie, ale tej pracy trzeba włożyć jeszcze trochę więcej. No i w podobnej sytuacji jest Yamaha. Chociaż mam wrażenie, że tutaj jest tak jakby na odwrót, bo o ile Honda wydaje się lepsza na jednym kółku, a gorsza na dystansie wyścigu, o tyle Yamaha w tej chwili Nadal jest bardzo słaba, jeśli chodzi o kółko kwalifikacyjne, ale zrobiłam postępy, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. I mówił o tym Fabio Quartararo. Rzeczywiście, jest nowy człowiek od silników, jest nowy człowiek od aerodynamiki. Dużo, dużo zostało tutaj poprawione. Jest zmiana mentalności kompletna, mówi Fabio Quartararo. Wcześniej to tu Japończycy siedzieli, jak coś nie działało, okej, to nie działa, idziemy do domu. A teraz nie, siedzimy, walczymy, zmienia się to wszystko. Natomiast mimo, że ten silnik jest mocniejszy, te prędkości maksymalne są wyższe, no to nadal brakuje tego tempa kwalifikacyjnego. Nadal ten silnik jest trochę za agresywny. Nadal, jak mówi Fabio Quartararo, jesteśmy całe lata do tyłu, jeśli chodzi o elektronikę, więc tutaj sporo pracy jeszcze przed Yamahą. No ale podkreślał to Fabio Quartararo. Z jednej strony, w zależności od tego, kto go zapytał i który to był dzień testów, można było odnieść takie wrażenie, tak, widać, że on widzi te zmiany, że je docenia, może to wystarczy. A z drugiej strony, no tak, mimo tych zmian to jest nadal za mało, on już jest chyba spakowany i to będzie jego ostatni sezon na Yamasze. Podkreślał to szef zespołu Lynn Jarvis, mówiąc, my wiemy, jak duże wyzwanie jest przed nami. Wiemy, że ten proces, kiedy my traciliśmy tę konkurencyjność, to trwało przez kilka lat i teraz wiemy, że to będzie też trwało jakiś czas, zanim wrócimy na szczyt. Chcemy zrobić to jak najszybciej, ale to nie będzie zmiana z sezonu na sezon. Także fajnie, że zmienia się w Yamasze, ale nadal są te problemy z kwalifikacjami, nadal są te problemy, kiedy jest mała przyczepność, wtedy znów brakuje tego tempa i tak było w poprzednich latach również. No, ale są też pozytywy. Zmiana drugiego zawodnika, odszedł Franco Morbidelli, przychodzi Alex Rins i Fabio Quartararo mówi, przegadałem z Rinsem przez te 3 dni testów więcej niż z Morbidellim przez 4 lata, kiedy dzieliliśmy garaż, najpierw Petronas Yamahy, później fabrycznej Yamahy, więc to jest dobry znak. Natomiast Alex Rins, zawodnik, który z jednej strony ma doświadczenie już na takich motocyklach inline, czyli na tych motocyklach z rzędowym silnikiem, bo przecież jeździł na Suzuki, z drugiej strony zawodnik, który nie lubi, jak kontrola trakcji się wcina, no a tutaj wcina się mocno, bo ten motocykl agresywnie oddaje moc, no i też problemy Alexa Rinsa na hamowaniu. On mówi, że jak hamuje, to ten tył podskakuje, jest bardzo niestabilny i to bardzo, bardzo mocno utrudnia mu jazdę. Czy się odnajdzie, czy też nie? Tutaj wiele będzie zależało od pracy właśnie elektroników, a efekty zobaczymy już za kilka dni, bo po weekendzie testy MotoGP w Malezji, w Katarze oczywiście. Po weekendzie testy MotoGP w Katarze, ostatnie testy przed pierwszym wyścigiem, ten pierwszy wyścig na początku marca, a już w przyszły weekend pierwsza runda Mistrzostw Świata również superbajków, no i tam, jak już mówiłem, w klasie supersport będziemy mieli Polaka Piotr Biesiekirski, będzie tam walczył na Ducati zespołu Altea, więc bardzo, bardzo ciekawy sezon przed nami. Mamy też Polaka Milana Pawelca w Pucharze Red Bulla i w Mistrzostwach Świata Juniorów Moto3. Mamy w ogóle też całą masę kierowców w wyścigach na 4 kołach, w Formule 4, w Formule 3, w różnych ciekawych seriach wyścigowych, więc to naprawdę może być bardzo, bardzo fajny sezon wyścigowy. Mam nadzieję, że w trakcie tego sezonu będę Wam towarzyszył z podcastem, no ale tak jak już mówiłem, nie mogę tego obiecać, nie wiem jak to wszystko się potoczy, będę się starał, a póki co dzisiaj bardzo dziękuję Wam już za uwagę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć!